radiowo-naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest dziś doktor nauk medycznych Alicja Rustowska-Rogowska, lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog, wykładowczyni akademicka, członkini Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych i Międzynarodowego Stowarzyszenia Dermatoskopii. Witam panią doktor, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani doktor, mamy lato, bo już nawet nie kalendarzowe, tylko no, po prostu lato się zaczęło, tak? Słońce operuje, czasami mniej, czasami bardziej. Co się dzieje ze skórą? Co nauka wie na ten temat, co jest pewne i udowodnione naukowo, taką skórą, która jest poddawana promieniowaniu słonecznemu. Ona ulega jakiejś destrukcji, coś się z nią dzieje, starzeje się szybciej?
Mamy lato, to prawda, co prawda ono wiąże mi się z moimi imieninami 21 czerwca, więc jeszcze chwilę. Mm-hmm. To jest ten pierwszy dzień lata. Rzeczywiście duży wpływ jest promieniowania słonecznego na skórę i my to obserwujemy każdego dnia, czy to latem, czy jesienią, czy zimą, czy wiosną. Musimy wiedzieć, że promieniowanie słoneczne obejmuje takie trzy zakresy długości fali promieniowania. To jest promieniowanie podczerwone, widzialne i ultrafioletowe. I to właśnie ultrafioletowe ma ten negatywny wpływ na naszą skórę. Czy to będzie UVA, czy UVB, czy UVC. Ale o tym myślę później.
Tak, te...
Ja zawsze też mówię moim studentom, jest takie piękne zdjęcie w internecie kierowcy ciężarówki, który, wiadomo, prowadzi auto, więc ta lewa strona jest bardziej narażona na działanie promieniowania słonecznego. I jak zobaczymy na to zdjęcie, wpiszemy sobie fototoksyczność i kierowca ciężarówki, to zobaczymy tą skórę, która jest poddawana działaniom niepożądanym słońca.
Ale to wielu kierowców tak chyba ma. To nie trzeba koniecznie ciężarówką jeździć. Wystarczy mieć trochę uchylone okno.
Tak.
I ta część twarzy, ta ręka, która jest po lewej stronie, zawsze jest bardziej opalona.
Lewa,
prawda?
Część twarzy. I rzeczywiście ta skóra jest taka sucha, odwodniona, pomarszczona, ma wiele zmarszczek, bruzd, zaskórników, no i też różnych powikłań posłonecznych.
No ale oprócz tego ona ulega też chyba szybszemu odwodnieniu, bo wiadomo, jak coś jest poddawane promieniowaniu słonecznemu, no to woda paruje, tak? Z tego
tak
miejsca.
Mm-hmm,
a jakie to ma znaczenie dla stanu skóry, właśnie to, że wody nie ma?
Pamiętajmy, że skóra potrzebuje rusztowania, a więc ona jest, my jesteśmy w 90% wodą, więc jak jej nie ma, to skóra jest wiotka, nie ma kwasu hialuronowego, nie ma wody, to jest po prostu sucha, tak? Szara, ziemista i potrzebuje tego nawilżenia od środka.
Ale to działanie promieniowania słonecznego nie dotyczy tylko tej skóry, takiej na powierzchni skóry, tak? Tylko to wchodzi głębiej?
Musimy wiedzieć, że promieniowanie ultrafioletowe i działanie promieniowania UVB i UVA ma bardzo duży wpływ na warstwy skóry. Nie tylko warstwy naskórka, ale też i skóry właściwej. My wykorzystujemy oba te typy naświetlania w fototerapii, na przykład w łuszczycy czy w atopowym zapaleniu skóry, jako leczenie. Tak? Mhm. Natomiast musimy wiedzieć, że one rzeczywiście w przypadku UVB w całości pochłaniają naskórek, stąd też obecne poparzenia, czyli ten rumień i pęcherze na skórze po oparzeniu słonecznym.
Czyli to słońce może tak głęboko wejść? Jak gruba jest? Tak jakbyśmy powiedzieli centymetrami, jak gruba jest ta skóra nasza. I dokąd może to operowanie tego słońca dotrzeć?
Myślę, że to jest tak około do skóry właściwej, więc tak do 5 mm, nie głębiej, tak? To jest tak cieniutka warstwa, mimo iż warstwy naskórka to jest najszerszy zakres warstw, bo aż 5 warstw naskórka i pamiętajmy, że od tej warstwy rogowej do tej warstwy podstawnej, czyli tej warstwy rozrodczej, która jest najbliżej skóry właściwej, no trochę musi tego przejścia
czyli
minąć.
To mamy już powiedziane, że słońce i te promieniowanie no, wpływa destrukcyjnie, troszkę można tak nazwać.
Jak najbardziej tak, bo samo promieniowanie słoneczne jest przyczyną różnych nowotworów skóry.
Mm-hmm. Ale też niszczy na przykład, nie wiem, włókna kolagenowe, jakieś już wiadomo, że woda odparowuje, to się wszystko wiąże.
To jest działanie bardziej na naskórek. Natomiast jeżeli chodzi o włókna kolagenowe i elastynowe, to pamiętajmy, że 80% skóry właściwej to są włókna kolagenowe, glikozaminoglikany i
elastyny. Jakie jest ich znaczenie dla właśnie tej dobrego wyglądu? wyglądu skóry, bo głównie...
Kolagen, no teraz jest bardzo w mediach mocno poruszany kolagen, natomiast myślę, że najlepszą metodą podania kolagenu, tak, to jest własny kolagen i dbanie o własny kolagen, czyli produkcja jego, pobudzanie jego poprzez różne metody, na przykład laseroterapii, czyli podgrzewanie tego, tych dobrych włókien, żeby pojawiał się, tych starych włókien, żeby pojawiał się nowy kolagen, czyli ta rola neokolagenezy, albo też iniekcyjnie podawanie kolagenu, który będzie miał takie właśnie działanie prozdrowotne.
Czyli podsumowując, promieniowanie UV
ma wpływ
na destrukcję tego kolagenu. Tak, mamy go coraz mniej. Czyli ktoś, kto się intensywnie opala albo zamierza latem się intensywnie opalać, no musi się z tym
liczyć.
Ale takie jednorazowe opalanie, jeden sezon, może zaszkodzić? Czy raczej mówimy tutaj o dłuższym jakimś takim czasokresie, nie wiem, latach na przykład smażenia się na słońcu i mając lat 40-50, no porównując się z rówieśnicą, która się nie smażyła na tym słońcu przez te lata 20 czy 30 wstecz, ta skóra będzie wyglądała gorzej u takiej kobiety, która się intensywnie opala przez lata?
Rzeczywiście pojedyncza ekspozycja na słońce, która kończy się oparzeniem słonecznym, z wytworzeniem rumienia nawet i też pęcherzy, które skutkują bliznowaceniem.
No to już tak ktoś musiałby się naprawdę...
To rzeczywiście takie jednorazowe oparzenie, to tak jak i wrzątkiem, jest ryzykiem późniejszych stanów i my tą skórę musimy bacznie przez te 10-15 lat obserwować u pacjenta, bo tam jest ryzyko nowotworzenia. Natomiast przewlekłe opalanie, korzystanie to nie tylko słońce, korzystanie z solariów, korzystanie z innych metod jest dużo bardziej toksyczne. Tak? Jeżeli nie stosujemy żadnych kremów ochronnych z filtrem, jeżeli skórę poddajemy od rana do nocy. Teraz z mężem byliśmy w Hiszpanii i aż mnie korciło, żeby podejść do jednej, drugiej, trzeciej kobiety siedzącej koło mnie, takiej mocno opalonej
zrobić.
I powiedzieć, niech pani idzie do dermatologa, niech pani idzie z tą zmianą. Wręcz mój mąż mówi do mnie, no już przestań ty wszystkich obserwować. Ale rzeczywiście te skóry, które są poddawane promieniowaniom słońca, one są takie połyskliwe, one są bardzo cienkie, one są wiotkie, one są suche. Jak przejedziemy palcem, czy nawet jak widzę to przy wkuwaniu się igłą, to ta skóra pęka. Tak? Pamiętajmy, że ta skóra powinna być dobra, napięta, gęsta. Wtedy jest odporna. Wtedy ona ma tą barierę lipidową. Natomiast w momencie, gdy ona jest poddawana takiemu przewlekłemu nasłonecznianiu, ona jest cieniuteńka. Tak?
A pani doktor, czy mamy jakieś takie dane, informacje naukowe albo w ogóle takie dane gdzieś z piśmiennictwa, które mówią, gdzie jest najłatwiej, że tak powiem, najczęściej może dojść do jakiegoś takiego działania kancerogennego, czyli nowotworzenia, tak jak pani tutaj powiedziała, pod powstawania na przykład jakichś raków, nowotworów skóry, w jakich rejonach świata musimy uważać. Tam, gdzie to słońce operuje, no to wszyscy by mieli, nie wiem, w okolicach równika nowotwory,
Myślę, że tak, prawda? Myślę, że okolice równika tak. Natomiast tutaj patrzmy na Australię, Sydney, gdzie jest jednak największa ilość zgłaszanych nowotworów skóry. Nie tylko raków skóry, ale też i czerniaków.
Czyli takie tereny, gdzie to słońce przez cały rok
operuje.
Jest bardzo
intensywne, bo nie mówmy tu o słonecznej Hiszpanii, gdzie jest te 18 czy 20 czy do 30 stopni, ale popatrzmy na Sydney, gdzie te temperatury sięgają do 50 stopni.
Czyli tam te kraje takie jak Polska, gdzie słońce mamy 2-3 miesiące, 4 czasami przy dobrych układach, to jest ryzyko mniejsze niż w krajach, gdzie
znacznie
jest cały
mniejsze.
Rok.
No. Znacznie mniejsze jest inny układ, inne położenie.
Czyli można powiedzieć, że szkodliwe działanie ma tylko to promieniowanie UV, te ultrafioletowe, które jest składnikiem promieniowania słonecznego, czy też te...
Głównie UV, ponieważ światło widzialne nie jest toksyczne dla pacjentów, tak samo jak i radiowe. Druga rzecz jest taka, że już później te promieniowania idą dalej, tak? To rentgenowskie czy naświetlania, to już są bardziej toksyczne dla pacjentów.
A czy zmarszczki, które się pojawiają na skórze, bo mówiłyśmy o kolagenie, ale te takie widoczne objawy, pierwsze oznaki starzenia, to tak się ładnie nazywa, oznaki starzenia skóry, czyli zmiany takie jak zmarszczki, bruzdy i to nie tylko przecież na twarzy, ale także na całym ciele. To może być efekt też działania promieniowania słonecznego?
Myślę, że wszystko ma wpływ. tak? Skóra wraz z wiekiem się starzeje, więc tych kolagenu jest znacznie mniej, elastyny jest mniej, skóra robi się wiotka, sucha, więc to tutaj wraz z wiekiem, myślę, postępuje taki proces starzenia, ale musimy dbać o to nasze rusztowanie, które jest tą skóra właściwa, która jest tym rusztowaniem u nas i na niej opieramy się, nawet patrząc na pacjentów później w medycynie estetycznej.
Tak właśnie tu jedna ze słuchaczek, pani Joanna, zwraca uwagę, że jeszcze mamy wiosnę, dokładnie. Ja już jestem, że tak powiem, jedną nogą w lecie, ale rzeczywiście kalendarzowo mamy jeszcze wiosnę. Także dziękuję za tą uwagę.
Ale pogoda jak latem.
Ale pogoda jak latem, mm-hmm. Tak, ostatnio. Oby się utrzymała rzeczywiście latem, a nie żebyśmy nie mieli latem jesieni.
Ale bywa tak, że rzeczywiście w sierpniu mamy już jesień, prawda?
Tak. Pani doktor, ale wracając do tego operowania słońca, czy ktoś, kto się poddaje temu działaniu, temu opalaniu, będzie się szybciej starzał?
Jak
można tak powiedzieć?
Tak. Jak jest, najbardziej.
Taki, zastanawiam się, czy to jest taka prawda, czy to jest taki mit, taki powtarzany.
Nie, to jest prawda. Te skóry, które są po opalaniu, po przewlekłej ekspozycji na słońce, dużo starzej wyglądają.
Pani nawet ma takie doświadczenia kliniczne też z pacjentami, że widzi pani, że na przykład przychodzi pacjentka, która mówi, no opalałam się długo przez całe życie.
Tak,
albo...
ale widzę dużo uszkodzeń posłonecznych u pacjentek. To są te skóry takie pergaminowe, przebarwieniowe, odbarwieniowe, z wieloma takimi ogniskami rogowacenia słonecznego, posłoneczne. Jak wchodzi pacjentka do gabinetu, to od razu wiem, że przychodzi albo mieszkająca na Florydzie, albo, tu, albo mieszkająca gdzieś poza granicami.
Czyli trzeba się chronić. Mhm. I chronić nie tylko twarz, ale całe ciało przed działaniem.
A zwłaszcza te okolice, które są najbardziej eksponowane na słońce, o czym zapominamy często. To jest ten nos, to są małżowiny uszne, tak, i dłonie.
Właśnie chciałam panią zapytać, dlaczego pod wpływem promieniowania czasami dochodzi do przebarwień skóry? Takich przebarwień nierównoległego, jakby nierównego opalenia się. Gdzieś czoło jest ciemniejsze na przykład, albo pojawiają się jakieś plamy. Innego rodzaju, innego koloru to opalenizna jest, tak? Niż na reszcie ciała. Dlaczego tak jest?
Temat przebarwień jest bardzo szeroki. Musimy tu wiedzieć, że to nie jest tylko wpływ promieniowania słonecznego, ale w dużej mierze leków, nawet środków, które przyjmujemy na co dzień, czy pijąc duże ilości zielonej herbaty, możemy również narazić się na przebarwienie.
To już jest taka informacja dla osób, które zamierzają się opalać, żeby latem sobie tą herbatę odstawić.
Z różnych ziołowych, przede wszystkim herbatek. Druga rzecz to są kobiety ciężarne, tak? Kobiety, które po porodzie są, to też są bardziej narażone, czyli typowa ostuda, na te przebarwienia posłoneczne.
Pani powiedziała ostuda, co to takiego?
Ostuda to jest stan tej hiperpigmentacji po ciąży.
A to się dzieje na całym ciele, czy tylko twarz jest tak
głównie
naprawdę?
W miejsce, które są eksponowane na promieniowanie słoneczne.
Albo gdzie ta skóra jest taka bardziej delikatna,
albo
prawda?
Gdzie jest cienka.
Bo my znamy piegi, tak? Piegi to też są przebarwienia.
Piegi to są takie naturalne. Piegi to są naturalne takie, ja bardzo lubię osoby, które mają piegi, bo uważam, że to jest piękny wzorzec tej skóry. Piękne znamiona, tak? Czyli
ale
barwnik,
nie każdy ma. Właśnie
jest.
Od czego to zależy?
To chyba jest po prostu skłonność genetyczna, bo jak się patrzy na matkę i na córkę, to obie będą miały piegi. Tak?
Częściej chyba też u blondynów.
I u osób, które mają bardzo jasny fototyp skóry. To bardziej obserwujemy u Szwedów, Norwegów, tak, którzy przyjeżdżają do nas, czy u osób z takich ryżych, no nie, rudych.
A chciałam zapytać jeszcze o takie zmiany, jak na przykład plamy soczewicowate, rogowacenie słoneczne. Też przygotowując się do tej rozmowy, znalazłam takie informacje. Cóż to takiego jest i kiedy jesteśmy narażeni na tego typu problemy?
Są to już można powiedzieć ogniska przednowotworowe, czyli z nich może powstać, może tworzyć się nowotwór.
A jak wygląda taka plama soczewicowata?
Plama soczewicowata jest zazwyczaj brunatna, takiego kształtu owalnego czy okrągłego i one wyraźnie po ekspozycji na słońce ciemnieją. I musimy bacznie uważać na te plamy, ponieważ to są cienkie struktury i ułożone bardzo powierzchownie.
Czyli to natomiast może być w momencie, cały zespół plam, że tak powiem, jakieś zbiorowisko, czy jedna?
Może być kilka różnych plam, Natomiast patrzymy na te, które rzeczywiście w dermoskopii będą mogły budzić niepokój onkologiczny, ponieważ z tych plam soczewicowatych może się indukować czerniak.
A proszę powiedzieć, jak taka plama wygląda? Jest płaska, wystająca?
One zazwyczaj są płaskie.
Swędzi? Co się dzieje?
Początkowo pojawia się małe, drobne przebarwienie, które jest przez pacjentów...
Ciemne, tak?
Przebarwienie, drobna zmiana, to jest nawet nie ciemne. Ono jest innego koloru, trochę ciemniejsze aniżeli skóra. Następnie później zostaje zmieniony kolor. Ono może się powiększać. Bardziej idzie w kierunku czarnego, a następnie w kierunku szarego koloru.
I co trzeba z tym taką plamą, jeśli zauważymy, zrobić?
Jeżeli mamy do czynienia z takimi początkowymi zmianami, możemy te plamy laserowo usuwać. Natomiast bacznie pod okiem dermatologa, ponieważ jeżeli w dermoskopii widzimy, mówię, czy to takie różne cechy, tak, które mogą później świadczyć o nowotworzeniu, no to trzeba je usuwać
to
chirurgicznie.
To są duże rzeczy? To są duże zmiany? Czy raczej mogą być
nie,
też
raczej
niewielkie?
Takie do 2-3 centymetrów.
A rozumiem, że to się też nie powinno tego miejsca opalać, tak? Trzeba
oczywiście, że
chronić
tak.
Przed
pamiętajmy, że to nie jest tylko okolica twarzy, ale też i plamy soczewicowate pojawiają się po ekspozycji na słońce, głównie na plecach, na ramionach, czyli te ogniska, gdzie okolice, które najczęściej ulegają oparzeniu słonecznemu.
Czyli jeśli takiej plamy wcześniej nie zauważyliśmy, nie mieliśmy, one mogą po opalaniu, po okresie urlopu się pojawić i zmienić się, bo wcześniej na przykład były, nie wiem, na tyle jasne, że nie zwróciliśmy na to uwagi.
Tak.
Jeśli się coś pojawi takiego ciemniejszego po okresie opalania, to do dermatologa na
kontrolę,
tak?
Ciemniejsze to będzie na pewno, bo skóra po ekspozycji na słońce będzie ciemniejsza. Natomiast ważne jest to, żeby ocenić to w dermatoskopie.
Czyli wszystko, co jest dziwne na skórze, należy
zwrócić. Coś, co nas niepokoi, coś, co
się
powiększa.
Pani doktor, a to rogowacenie słoneczne? Coś to takiego jest?
Ognisko rogowacenia słoneczne niestety najczęściej występuje u osób już starszych. Natomiast tutaj coraz częściej widzimy u młodych osób na okolicach małżowin usznych, czy okolicy nosa, czy twarzy, po właśnie takich niekontrolowanych oparzeniach słonecznych.
Ale co to jest?
I to skutkuje nam rakiem kolczystokomórkowym, tak? Płaskonabłonkowym w konsekwencji.
Może, tak.
Może jak najbardziej. Ten raczek jest bardziej niebezpieczny, aniżeli rak podstawnokomórkowy.
Ale zanim przejdziemy do tych wszystkich nowotworów, które mogą się pojawić w związku z operowaniem słońca.
To na początku wygląda jak taka mała, drobna plamka, która się złuszcza i nie chce się wygoić. I pacjent przychodzi i mówi, bo mam tutaj taką skórkę złuszczającą, która, wie pani, raz jest, raz odpada, a raz jej nie ma. Raz się pojawia, ale posmaruje kremem Nivea i to się goi. Tak, ale to ognisko się szerzy dalej. Więc na to trzeba bacznie zwrócić uwagę.
To ma jakiś kolor rzeczywiście taki,
że... To jest
że...
koloru skóry. Czasem jest lekko czerwone z powierzchownym złuszczaniem.
Przy okazji chciałam zapytać, jak już jesteśmy przy mówieniu o przebarwieniach i tego typu zmianach, to do tych przebarwień trochę wrócić, bo mówiła pani też o lekach, które są światło uczulające, mogą być światło uczulające.
Tak.
Czyli co to znaczy tak naprawdę, że bierzemy jakieś leki i co się może ze skórą dziać?
Antybiotyki.
Oprócz tych przebarwień, pod wpływem na przykład leków i tych ziół, o których mówiłyśmy, ale światło uczulające to co znaczy?
Czyli może dojść nawet i do oparzenia skóry, czyli pojawienia się przebarwień, pęcherzy na skórze, rumienia, pokrzywki.
Czy taka osoba jest bardziej wrażliwa, tak?
Bardziej uwrażliwione jest to na działanie. Natomiast te osoby, które biorą antybiotyki, biorą je przewlekle, nie wiem, na przykład z powodu boreliozy, czyli tą doksycyklinę, to rzeczywiście muszą bacznie uważać na powikłania posłoneczne. Ostatnio miałam pacjentkę, która dzwoni do mnie i mówi, pani doktor, bo na rękach to mi się pojawiły takie zmiany przebarwieniowe i bardzo mnie swędzą. Ja mówię, ale pani jest na antybiotyku, proszę tego nie robić. A ona jechała gdzieś daleko na południe Polski i rzeczywiście trzymała tą kierownicę. Słońce mocno operowało i doszło do takiego oparzenia.
Czyli co, w rękawiczkach?
W rękawiczkach, tak, ale patrzmy prowadzić na to, że pacjenci, którzy są poddawani chemioterapii, czyli leki, cytostatyki, leki teraz te nowe, immunoterapia, rzeczywiście wchodzą w kolizję mocną z słońcem. pacjentem.
To też jest pewnie indywidualne, bo jeden będzie brał dany lek jakiś onkologiczny, czy jakikolwiek inny, na przykład, nie wiem, hormonalny i nic mu się nie będzie działo,
tak.
A druga osoba będzie bardziej wrażliwa na słońce.
Ale większość tych leków immunologicznych, one rzeczywiście dają osutki polekowe. Mhm. Czyli takie osutki trądzikopodobne, grudkowe, grudkowo-krostkowe na tułowiu i
czyli kończąc tą część naszej rozmowy, można powiedzieć, że promieniowanie ultrafioletowe ma wpływ na
bardzo duży wpływ.
Powstawanie też czerniaka, raków skóry?
Największy, bo jednak czynnikiem największym ryzyka jest promieniowanie słoneczne i to jest pierwszy czynnik, który się podnosi.
Doktor nauk medycznych Alicja Rustowska-Rogowska, lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog jest moim i Państwa gościem. Zapraszam za kilka minut na dalszą część rozmowy, a mówić będziemy między innymi o czerniaku skóry.
Radiowo, naukowo. Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie na antenie Radia Gdańsk. W studiu ze mną jest doktor nauk medycznych Alicja Rustowska-Rogowska, lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog. Pani doktor, czy czerniak to jest rak?
Nie.
Czy dlaczego się go różnicuje od pozostałych nowotworów skóry?
No, ogólnie wszystkie te zmiany mogą być nowotworami skóry. Mhm. Natomiast czerniak jest nowotworem, który wywodzi się z melanocytów, czyli z innej warstwy, z warstwy podstawnej na skórkę.
Czyli tam, gdzie są inne melanocyty, komórki, tak? To tak. Są inne komórki barwnikowe,
czyli te, które
komórki
są głęboko w warstwie na skórkę. Mhm. Natomiast raki skóry wywodzą się z keratynocytów, czyli z tych powierzchownych warstw na skórkę. Mhm. Dlatego nazywamy je rakami. I dlatego to różnicujemy, ponieważ mamy inną głębokość, tak? Intą penetrację.
Czyli stąd też ta też inna inne komórki różnica, są atakowane chodzi, przez
tak,
ten.
Pamiętajmy, że melanocyt jakby odpowiada za kolor skóry, za kolor gałki ocznej, kolor włosa, czyli to, co idzie z głębokości, jest przetransportowywane jakby do keratynocytów na powierzchnię.
Stąd też może ta lokalizacja czerniaków, tych, tak? Bo one nie tylko są odpowiadają za nowotwory skóry, ale też za inne, tak? Gdzie mogą być zlokalizowane czerniaki?
Ta lokalizacja to jest jedno, natomiast stąd też to, że czerniaki mają rzeczywiście dużą dynamikę wzrostu. Pamiętajmy, one są blisko skóry właściwej, więc one szybko dostaną pokarm z naczyń, tak? Skóry mm-hmm. właściwej. Więc one szybko się rozwijają. To jest,
szybko
jak
to
już
znaczy
dochodzi
co?
Do jak pojawienia czy? Się czerniaka, to on szybko będzie ewoluował w kolejne stadia. Tak? Mhm. Natomiast w momencie, gdy mamy raki skóry, czyli te zmiany zlokalizowane powierzchownie, które będą penetrowały głębiej, pamiętajmy, rak skóry będzie zlokalizowany miejscowo, on będzie rósł tylko w jednym miejscu, tak? Mhm. Natomiast czerniak już z uwagi na tą lokalizację będzie penetrował do węzłów chłonnych.
Czyli może dochodzić do przerzutować, tak? A to, że on się rozwija szybciej, to co to znaczy w porównaniu na przykład z innymi rakami? Że to będzie 2 razy szybciej, 3 razy szybciej w ciągu
tak
miesiąca, w ciągu
określić.
3 miesięcy?
Nie powiem tak dokładnie. Natomiast to, co obserwuje się u pacjentów i to, co patrzymy na jaki wywiad, jest to ognisko pojawia się, czyli nie wiem, 2-3 lata temu i które nagle rośnie, nagle krwawi, nagle zmienia swój kształt, swój obrus, powiększa się. To
i to już czasami jest właśnie taka faza, gdzie ten nowotwór jest w fazie tego rozwoju, gdzie daje przerzuty, tak?
Ale są na przykład takie lokalizacje, o czym zapominamy i też nie obserwujemy się, to też jest trochę nasza wina. Dlatego też namawiam do tego, żeby w rodzinach obserwować się i to okolice pleców i pośladków, ponieważ coraz częściej pacjenci przychodzą z tak dużymi zmianami, że ja nie dowierzam, że takie coś wyhodowali. Tak? Mm-hmm. I że nikt na to nie zwrócił uwagi.
Ale mówiła pani też o czerniaku gałki ocznej, tak?
Tak, też jest czerniak gałki ocznej, natomiast to nie jest jakby moja tutaj, to okuliści
tak,
głównie
jest i onkolodzy. Jest taka też lokalizacja, że na gałce mm-hmm. ocznej może się pojawić
jest,
ten nowotwór.
Przede wszystkim te czerniaki są bardzo podwstępne. To, co mówię, to one wywodzą się z melanocytów, czyli z głęboko z warstwy podstawnej. Pamiętajmy, to są z okolic włosów, okolicy oka, okolicy płytki.
czyli skóra głowy też może być może zaatakowana? Być
jak najbardziej.
Płytka paznokciowa, czyli pod płytką,
pod
tak?
płytką paznokciową, gałka oczna, czerniaki akralne, o których bardzo mało mówimy, czyli te na rękach i na podeszwach, tak? Też nie obserwujemy tych zmian na palcach, pod palcami, czy pod podeszwami, tak?
No czerniak się pojawi, tak, kojarzy się społecznie z taką zmianą typu pieprzyk, tak? Nazywaną.
Ten pieprzyk,
albo
tak,
tak że to jest coś takiego, a to niekoniecznie, bo on nawet chyba nie musi być ciemny, prawda?
Nie musi być ciemny, ale jeszcze jedno zwrócę uwagę na błonach śluzowych, tak? Czyli to, co jest na czerwieni wargowej, w okolicach warg sromowych, w okolicach odbytu. Na to też zwróćmy uwagę, tak? One inaczej wyglądają. Ale rzeczywiście są czerniaki tak zwane amelanotyczne, czyli te, które nie mają barwnika. One będą wyglądały jak guzek mały, naczyniowy, połyskliwy, z niebieską barwą, z białą barwą, z połyskiem, z naczyniowy.
Teraz czyli mam w ogóle taką pacjentkę. Możemy nie mieć świadomości, że to może być coś groźnego. Myślimy, a coś mi tam wyskoczyło.
Coś
tak?
mi wyskoczyło, ale coś dziwnie krwawi. Jeżeli coś dziwnie daje krwawi. Nam jakieś dziwne objawy, to zgłośmy się z tym do lekarza.
Pani doktor, a czy fotoprotekcja, czyli te wszystkie filtry, które nakładamy na siebie, które powinniśmy nakładać, są w stanie uchronić albo zmniejszyć ryzyko czerniaka? I jaka wysoka powinna być to fotoprotekcja? Bo mamy w handlu różnego rodzaju kremy z filtrami od praktycznie zera do bardzo wysokich.
Znaczy ja powiem szczerze, ja nie wierzę w inne filtry poza SPF 50+. Dla mnie filtr musi chronić, ponieważ pamiętajmy o tym, że filtr nas chroni przed oparzeniem.
No tak,
a nie
ale
opalaniem.
Ludzie chcą się trochę opalić jednak.
Tak,
prawda?
I na takim filtrze SPF 50+, proszę się można opalić. Wierzyć, można się opalić, ale się nie oparzyć słońcem. Czyli mamy tak zwane bezpieczne opalanie, bezpieczniejsze aniżeli na filtrze 6 czy 2, jak widzę często przebywając też na słońcu.
To w ogóle chyba jest bez sensu używanie takiego filtra, bo on.
Ale są
chroni przed czymkolwiek?
Tak, są też jeszcze przyspieszacze opalania.
No właśnie, a coż to takiego jest, to przyspieszacz opalenia?
Bronzery, przyspieszacze, to na czym można jeszcze boosterować swój efekt opalenizny, czyli ją przyspieszyć trzykrotnie, tak?
A to jest
nie
wskazane,
to jest
tak?
Absolutnie, absolutnie nie zgadzam się z tym i nie aprobuję tego i nie chciałabym, żeby takie rzeczy w ogóle istniały na rynku. Natomiast jeżeli chodzi o prawidłowy filtr, to jest rzeczy taki, który ma SPF 50+, taki, który nakładamy co 2-3 godziny. Pamiętajmy, że skóra ulega poceniu, wychodzimy, kąpiemy się czy do basenu, czy
trzeba
do morza.
Trzeba się na nowo smarować.
Trzeba się na nowo smarować, ale taka prawidłowa fotoprotekcja, jeżeli ktoś ma pokrzywkę świetlną, czyli nosutki polekowe, jest ryzyko, to jest kapelusz, długi rękaw, odzież taka termiczna, czyli też ta odbijająca promieniowanie.
No właśnie, bo zastanawiam się, czy jak my pójdziemy w sukience z długim rękawem, takiej przewiewnej, lnianej albo jakiejś bawełnianej, to jest wystarczająca protekcja, czy przez ten materiał
przez
może
materiał
również
nie
też
przejdzie.
Nie przejdzie.
Nie. To jest fotoprotekcja. Ale pamiętajmy, żeby ten krem z filtrem nałożyć, bo to nam daje gwarancję, że zmniejszamy ryzyko oparzenia, a co idzie dalej? Zmniejszamy ryzyko nowotworzenia.
Mówiłyśmy też o tym, że promieniowanie ultrafioletowe jest tutaj takie groźne. Czy przecież ono operuje przez cały rok, prawda? Tylko latem jest chyba bardziej nasilone.
Latem jest bardziej nasilone, ale tu musimy...
Ale co właśnie z tym chronieniem się? Cały rok powinniśmy tak naprawdę... Jak
myślę,
ktoś...
że tak.
Cały rok się smarować
myślę, że
kremami
tak.
z filtrami?
Znaczy, jeżeli siedzimy w gabinecie, w biurze, no to wiadomo, że nie musimy, tak? Natomiast jeżeli wychodzimy na słońce, pamiętajmy, jak jedziemy na narty, to też musimy zabezpieczyć, tak? Bo to słońce wyżej jest.
Czyli jak jest
dla nas
słońce
toksyczne.
Po prostu? Jak nie ma
dokładnie.
Słońca, nie musimy się smarować tak filtrami, chociaż wiele kosmetyków, takich do
ma
codziennej pielęgnacji, na przykład na dzień, zawiera te filtry.
Ten krem
i to są wystarczające?
30.
Wystarczające są te filtry,
myślę,
tak?
Że
na
tak.
taki okres jesienno-zimowy.
Jak najbardziej. Tak.
A chciałam zapytać panią, bo dlaczego jak informują nas lekarze, często możemy to przeczytać w internecie i usłyszeć w różnych publikatorach, że zachorowań na czerniaka jest coraz więcej, w ogóle na nowotwory skóry jest coraz więcej. Nawet gdzieś się doczytałam takich danych, że to jest o 10% rocznie przybywa tych pacjentów, którzy się zgłaszają. Czy to jest skuteczniejsze wykrywanie, czy rośnie świadomość społeczna, czy co się takiego dzieje, że wykrywacie więcej tych nowotworów niż kiedyś? Ich jest więcej, bo no bo te filtry, nie wiem, dziura ozonowa, czy coś wszystko się dzieje, tak. Czy mamy po prostu lepsze narzędzia do tego, żeby tych chorych szybciej wyłapywać? Mhm.
Ja myślę, że tak. Przede wszystkim te najnowsze dane pokazują, że ta liczba tych zachorowań wzrosła 3-5-krotnie nawet. Ale ja myślę, że trzeba podzielić to na dwa aspekty. Pierwszy to jest ten cały czas dziura COVID, która była, gdzie pacjent nie miał dostępu do lekarza. To, co teraz obserwuję, pracując w poradni onkologicznej, to są te ciężkie nowotwory skóry, rozległe, które starsze osoby, które dzwoniły do lekarzy i mówiły, mam taką niegojącą się zmianę. Dostawały jakąś tam maść, to się wygajało. Natomiast już dzwoniła do kolejnego lekarza, który nie widział, że już kilka razy był ten telefon i ta maść była zlecana. I tak
czyli
przez
to jest
kilka
przewlekła
lat,
sprawa.
Tak, przez kilka lat wypisywanie tych maści czy innych, bo ta nie pomogła, to może ta pomoże. I patrzymy na to w ten sposób, że ten pacjent do nas przychodzi z rozległym zmianą, tak? Mhm. Albo też z nowotworem, czyli
wszelkie
z rakiem
rodzaje
skóry, albo z czerniakiem.
Pani doktor, wszelkie zmiany takie na skórze, które są jakieś takie dziwne i to nie jest zadrapanie,
się, tak,
że uderzyliśmy się czy coś, tylko coś tam wyskakuje, tak, i się nie chce zagoić, albo podkrwawia, albo się łuszczy.
Tak, pamiętajmy, że prawidłowo rana goi się przez rychłozrost, czyli ładnie koniec z końcem, tak jak ładnie przez szwy. A inaczej powinna wynaskórkować i wygoić się. Natomiast wracając jeszcze do tego, to myślę, że znacznie wzrosła świadomość ludzi. Ludzie bardziej dbają. Pamiętajmy, jest coraz więcej akcji takich prozdrowotnych, organizacji prozdrowotnych, które wiele mówią, no radio, tak, media, które nagłaśniają konieczność badania się, czyli tutaj wykonywania tej dermatoskopii. Mm-hmm. To o tym mówimy. Ale pamiętajmy o tym, że ludzie chcą teraz wyglądać dobrze. Oni chcą być zdrowi, oni chcą być fit.
I nawet czasami przesadnie się zdarza, pewnie
czasami też
reagują,
tak? Częściej ludzie podróżują, więc ta świadomość naprawdę się zwiększa.
A czy jak mamy taką zmianę, która nam się wydaje podejrzana, to wyciąć ją należy zawczasu, czy obserwować, czy wyciąć to jest za mało, bo trzeba jeszcze zrobić badanie histopatologiczne? Jak to powinno być?
Zawsze musi być konsultacja dermatologa, musi być konsultacja lekarza. Trzeba zobaczyć, co jest pod tą skórą, mówiąc, co tam się dzieje. Jeżeli decydujemy
się nie
o wycięciu, nie ma na oko. I
pani zobaczy,
w medycynie
powie, na oko
nigdy
wygląda jak czerniak, a może to nie być czerniak?
Ja już się nauczyłam, że nie odpowiadam, że coś jest na oko. Bez mojego szkiełka, to się śmieją czasami hematolodzy, tak mój kolega mówi, a bo ty bez tego stetoskopu to nie dasz rady. To nie stetoskop, tylko dermatoskop, tak? Czyli internista nosi stetoskop, on też bez tego nie da rady pomóc pacjentowi.
Czyli wyciąć zawczasu, czy obserwować?
Jeżeli jest potrzeba, to jest wycięcie, natomiast mamy dużo metod już możliwych, czyli krioterapia, laseroterapia, terapia fotodynamiczna, w zależności od tego, jak rozległe jest ognisko. Natomiast zawsze i pamiętajmy, podstawowym elementem leczenia jest chirurgia, czyli wycięcie daje nam najlepszą gwarancję, bo dajemy do oceny histopatologicznej, oceniamy marginesy wycięcia i wiemy, jak, czy zostało to czysto wycięte, czy nie.
Czy teraz lato się zbliża, niedługo będziemy mieć te wakacje, te 2-3 miesiące słońca i wycieczek różnych po całym świecie. Pewnie niektóre osoby będą w Polsce, niektóre za granicą. Będziecie mieć na jesieni więcej rozpoznań czerniaka? To zawsze jest tak, że te wakacje i operowanie słońcem powoduje, że jesień, zima, ludzie zauważają u siebie te zmiany i przychodzą?
Myślę, że tak, że ludzie przychodzą, bo coś nowego się pojawiło, bo to jest ten czas wolny, kiedy zaczynają się obserwować, że jakaś zmiana nie ginie. Tak? Mimo smarowania jakąś maścią, czy trybiotykiem, czy czymś, ona nie ustępuje. Więc to rzeczywiście skłania ich do przyjścia do lekarza częściej.
Czyli co powinno ich zaniepokoić?
Jeżeli się pojawia nowa zmiana na skórze, bo pamiętajmy, że czerniak najczęściej pojawia się ze zmiany de novo, czyli zmiana nowa. Zmiana,
nie było
która,
tego pieprzyka i
dokładnie,
nagle się pojawia,
zmiana,
tak?
Się pojawiła, zmiana, zaczyna rosnąć zmiana, zaczyna zmieniać kolor, zaczyna się powiększać, zaczyna się wynosić, czyli robi się wypukła, zaczyna krwawić, pojawia się na niej łuska.
Czyli to się to różni od takiego zwykłego znamienia, które mamy od lat, tym się nie trzeba niepokoić. A czy takie znamiona są właśnie wieloletnie? Mamy po prostu jakieś tam tak zwane pieprzyki i coś się na przykład z nimi zaczyna dziać, to też może się przekształcić taka
każda zmiana
zmiana,
która ma barwnik, może się przekształcić w czerniaka. Natomiast nie panikujmy też, tak? Często pacjenci przychodzą z takimi zmianami, które uważają, że oni chcą je usunąć, bo im się to nie podoba, a przy takim badaniu naszym widzimy coś
że to
niepokojącego.
Nie jest,
tak?
Albo że to nie jest. A jak się leczy w takim razie czerniaka? Chirurgicznie głównie?
Tylko i wyłącznie chirurgia. Nie ma opcji, żeby barwnikowe zmiany były usuwane poprzez lasery, bo to jest tylko niszczenie tej struktury. Jeżeli mamy struktury barwnikowe, czyli znamiona barwnikowe, możemy je usuwać.
Oczywiście
tylko
tam jest
i wyłącznie
też jeszcze leczenie innego rodzaju oprócz chirurgicznego. To
oczywiście,
leczenie systemowe,
że tak. To teraz
tak
w leczenie systemowe tutaj na rynku pojawiło się wiele leków ukierunkowanych molekularnie, jeżeli chodzi o nowotwory skóry, nie tylko czerniaka. Natomiast to leczenie chirurgiczne jest podstawą leczenia.
Pani doktor, a można w ogóle zapobiec czerniakowi albo nowotworom skóry?
Można.
To znaczy,
regularne
robić?
Badanie i profilaktyka. To tak jak z rakiem piersi, czy z rakiem szyjki macicy. Regularne badanie zmniejsza ryzyko zachorowania.
Czyli jak często powinno się, nie wiem, dać, przebadać, obejrzeć przez specjalne urządzenie, dermatoskop, tak?
Jeszcze dwa lata temu z profesor Kamińską-Wieciorek rozmawiałyśmy i mówiłyśmy, że te badania powinny być wykonywane co 2-3 lata. Natomiast teraz mówimy, jeżeli są pacjenci, którzy nie mają ani jednej zmiany barwnikowej, to nie mają potrzeby przychodzić do nas na badanie. Więc nie możemy ustalić, że co 2 lata ma się pokazać. Należy się obserwować.
Jak coś się pojawi,
jeżeli coś się pojawia, natomiast jeżeli widzimy, że mamy pacjenta, który ma dużo znamion, to on sobie sam nie poradzi z tym. To niech przyjdzie raz na rok, raz na 2 lata i sprawdzi wszystkie, mówiąc kolokwialnie, pieprzyki.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor nauk medycznych Alicja Rustowska-Rogowska, lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog, wykładowczyni akademicka, członkini Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych i Międzynarodowego Stowarzyszenia Dermatoskopii była moim i państwa gościem. Audycję zrealizowała Ewa Palicka, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.